Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Śródziemnomorskiego Lente. Nazywam się Julia Wolner i opowiadam o kulturze południa. Dziś w ramach naszej comiesięcznej rozmowy o symbolach, o których opowiadam Wam co drugi odcinek, wracamy do rozpoczętych już przed świętami wielkanocnymi rozważań o kwiatach. Przyszedł maj, pachnie jak w piosence Saska Kępa i nie tylko. U mnie tutaj w północnej części Warszawy też wspaniałe widoki i wspaniałe aromaty. Za oknem mam cudowny, rozłożysty bez. Tak sobie otwieram okno i tylko wdycham ten aromat i mogłabym tak siedzieć w nieskończoność. Do szczęścia teraz do tych naszych opowieści brakuje mi już tylko chyba kubka kwiatowej, oczywiście herbaty, jakiejś może zielonej, jaśminowej, albo, wiem, pysznego lawendowego Earl Greya z naszego sklepu. Bardzo Wam polecam tę herbatę. Także idę wstawić wodę, zróbcie to samo i będziemy zaczynać. Dziś czas na kilka słów o śródziemnomorskich kwiatach, które wydają się może trochę mniej istotne dla ikonografii, a więc mniej obecne w dziełach malarzy czy rzeźbiarzy, ale za to bardzo obecne w kulturze ludowej i w rozmaitych śródziemnomorskich tradycjach. No właśnie, kwiatowe tradycje. Ileż ich jest, moi drodzy. Na użytek naszego podcastu trochę sobie o nich poczytałam i powiem Wam, że można by przez długi czas podróżować po Śródziemnomorzu tylko szlakiem kwiatowych zwyczajów. Pomyślcie, wojaże planowane ze względu na kolory i piękne zapachy. Marzenie. Jako pierwszy pomysł podrzucam Wam hasło korony kwiatowe na greckie święto Protomaja. Chodzi tak naprawdę o wieńce z dzikich kwiatów, które w Grecji wieszane są na drzwiach, na bramach, na wejściach do domów, dokładnie 1 maja, czyli właśnie w dzień, który Grecy zwą Protomaja. Zdobią one domostwa przez prawie 2 miesiące, bo do dnia 24 czerwca, czyli do dnia świętego Jana Chrzciciela. I jak wiele zjawisk w tej części świata mają bardzo, bardzo stare korzenie, sięgają antyku. Początek maja, jak sama nazwa wskazuje, to przecież czas bogini Mai, córki Atlasa i matki boga Hermesa, która w mitologii uważana była za przykład niezwykle czułej opiekunki, troskliwie doglądającej tego, co wzrasta, co się rozwija. Maj to także czas bogini Demeter i jej córki Kory, która przecież całkiem niedawno powróciła z zaświatów, gdzie została porwana przez Hadesa. Co więcej jednak, i to pewnie wie mniej osób, być może właśnie w maju celebrowano w starożytności tak zwane Adonie. To było święto ku czci Adonisa, czyli ukochanego bogini Afrodyty, który został rozszarpany przez dziki ku jej wielkiej rozpaczy. Do najważniejszych obrzędów tych świąt należało przygotowanie tak zwanych ogródków Adonisa. Polegało to na tym, że kobiety, bo to one głównie się tym zajmowały, szykowały takie płytkie wazy albo jakieś takie skrzynki, w których umieszczały cieniutką warstwę ziemi, a następnie podlewając wszystko bardzo obficie ciepłą wodą, sadziły w niej rośliny, zwykle takie, które są w stanie bardzo szybko wzrosnąć, czyli na przykład pszenicę, jęczmień, bądź właśnie różne dzikie, kolorowe kwiaty. Pędy szybko wschodziły, a następnie, podobnie jak Adonis, równie prędko umierały. Trochę kojarzy mi się to ze zwyczajem siania rzeżuchy naszej na Wielkanoc, prawda? Ona też właśnie jest obficie podlewana, bardzo szybko wzrasta, no i też ma przypominać o tym cyklu życia. To, co Greczynki starożytne robiły inaczej, to fakt, że na zakończenie 8-dniowych uroczystości, bo trwały one ponad tydzień. Skrzynki te wrzucano do rzeki lub do morza, do wody w każdym razie. Towarzyszyła im zwykle figura Adonisa, a cały obrzęd miał przypominać, że przyroda nieustannie zatacza koło i każdy z nas niczym kwiat rodzi się, wzrasta, a następnie odchodzi, jednocząc się z żywiołami, by po pewnym czasie, choć być może w zmienionej formie, powrócić. Jeśli w kwiatową podróż wolicie udać się do Włoch, też mam dla Was coś ciekawego. Przede wszystkim oczywiście infiorate, również nawiązujące do dawnych rytuałów związanych z naturą i urodzajem. Są to ogromne, przebogate dywany z kwiatów, które szykowane są w całej Italii w maju i w czerwcu. Aczkolwiek najwięcej z nich oglądać można bodajże w 9. sobotę po Wielkanocy, ale tak jak mówię, nie tylko. Zwyczaj ich tworzenia wywodzi się z watykańskich celebracji w epoce baroku, a za pierwszą infiuratę uważa się kwiatowy dywan, który powstał w 1625 roku w Rzymie z okazji uroczystości świętego Piotra i Pawła. Co ciekawe, mistrzem tych kwiatowych kompozycji był ponoć sam Gian Lorenzo Bernini, wybitny rzeźbiarz, którego na pewno wszyscy znacie. Za najpiękniejsze uważa się infiuratę w środkowych Włoszech, m.in. w Spello w Umbrii, ale także na Sycylii, gdzie prym wiedzie miasto Noto. Infiurata odbywa się tam co roku w trzecią niedzielę maja. Jeśli zaś macie ochotę wybrać się do Hiszpanii, to polecam także w maju kwiatową festę w Gironie w Katalonii, która zamienia się wówczas w naprawdę w miasto kwiatów. Całe historyczne centrum zdobią rozmaite kwiatowe instalacje, często z symbolicznymi znaczeniami. Kwiaty dekorują ulice, balkony, fontanny, podwórka, a nawet wnętrza budynków. No dobrze, spytacie, a które kwiaty są w tych wszystkich celebracjach szczególnie istotne? Zacznę od mojego najukochańszego, czyli od kwiatu pomarańczy. Drzewka nimi obsypane nie są roślinami śródziemnomorskimi, bo najprawdopodobniej przywędrowały z Chin, ale dość wcześnie zaczęli je uprawiać Arabowie, którzy przywieźli je na Sycylię. I do dzisiaj wyspa ta słynie na całym świecie w zasadzie z produkcji rozmaitych cytrusów. Przez całe wieki pomarańcze pozostawały drogim, egzotycznym owocem, który stanowił dla wielu symbol luksusu, więc nic dziwnego, że jedna z najsłynniejszych florenckich rodzin, która przez długie lata wyznaczała trendy i mody w Europie i oczywiście także we Włoszech, przyjęła pomarańcze do swojego herbu. Mowa tutaj oczywiście o Medyceuszach. Do Hiszpanii, gdzie na kwiat pomarańczy mówi się azahar, roślina ta trafiła dzięki podróżującym do Chin Genueńczykom. W XI i XII wieku egzotyczne drzewka chętnie sadzano na dziedzińcach i w przydomowych ogródkach w Sewilli, wierząc, że przynoszą szczęście mieszkańcom, co oczywiście łączono z nazwą miasta, która pochodzi od arabskiego słowa izbilia, czyli właśnie szczęśliwe miasto. Warto wiedzieć, że dzisiaj na obszarze sewilskiej starówki wiosną zakwita jednocześnie blisko 50 tysięcy drzewek. Ale drzewka pomarańczowe to oczywiście nie tylko Sewilla, czy w ogóle południowa Hiszpania, to w zasadzie wszystkie części Śródziemnomorza, od Rzymu i jego ogrodu pomarańczowego po Maroko, Izrael, Liban czy Grecję. Ja dopiero co wróciłam właśnie z Peloponezu i powiem wam, że kiedy wychodziłam rano z mieszkania na Ateńską ulicę, to zapach ten po prostu uderzał w nozdrza od razu. Oczywiście były też pewne niedogodności, bo płatki sypią się na przykład na karoserię samochodów zaparkowanych na ulicy, prawda? Więc trochę się wszystko klei, ale nie będziemy z tego powodu marudzić. We wszystkich tych miejscach, gdzie drzewa pomarańczowe dzisiaj rosną, kwiat pomarańczy symbolizuje czystość, niewinność i z tego względu jest bardzo chętnie wykorzystywany w ceremoniach ślubnych, głównie jako element wianków czy na przykład wiązanek dla panny młodej. Zaraz po kwiecie pomarańczy wspomnieć musimy o jaśminie, równie pachnącym, ale mniej niewinnym, bo niezwykle uwodzicielskim. Polecam wam zresztą naturalne perfumy, które możecie kupić w sklepie Lente, zarówno z kwiatu pomarańczy, jak i z jaśminu. Naprawdę trudno się zdecydować, które są piękniejsze, chociaż ja chyba wolę właśnie kwiat pomarańczy, takie ze mnie niewiniątko. O jaśminie mówi się królowa nocy, być może nie tylko dlatego, że jego kwiaty najmocniej pachną właśnie po zmroku. Dodam, że według legendy perfumowany olejek z dodatkiem jaśminu pomógł uwodzić największej chyba uwodzicielce w historii, Kleopatrze, która czarowała nim zarówno Juliusza Cezara, jak i Marka Antoniusza. No i w sumie nic dziwnego, bo jak być może pamiętacie z podcastu poświęconego Kleopatrze, królowa ta bardzo lubiła wcielać się w rolę bogini Afrodyty i bogini Izydy, a rzeczywiście Grecy uważali jaśmin za roślinę bogini Afrodycie poświęcony, Egipcjanie zaś łączyli go z Izydą. Co więcej, do dzisiaj absolut jaśminowy należy do najbardziej kosztownych na świecie. Do wyprodukowania 1 litra potrzeba bodajże aż 8 milionów kwiatów. Kwiatów, które dodajmy, są zbierane ręcznie, wymagają niezwykle delikatnego traktowania, więc kiedyś tylko królowe i najbogatsze władczynie mogły sobie na niego pozwolić. Mówiliśmy, że kwiat pomarańczy wykorzystywany jest podczas ślubów jako symbol niewinności. Jaśmin też jest podczas ślubów bardzo popularny, ale ma troszkę inną symbolikę. Szczególnie cenią go sobie toskańskie panny młode, a to ze względu na historię, która pojawiła się już kiedyś w naszym podcaście. Mianowicie tutaj mam na myśli opowieść o księciu Toskanii Kosmie I Medyceuszu. Kosma marzył, aby mieć jaśmin na terenie Florencji na wyłączność. Miał go w swoich ogrodach i wydał swoim służącym, swoim ogrodnikom zakaz wynoszenia go poza teren posiadłości. Nie pozwalał wynosić nawet najmniejszych pnączy. No ale kiedyś jeden z jego parobków podarował maleńką, pachnącą sadzonkę swojej przyszłej żonie. To podobno właśnie od tej maleńkiej sadzonki pochodzą dziś wszystkie krzewy jaśminu rosnące we Włoszech. Para oczywiście dorobiła się na ich uprawie majątku, no a jaśmin właśnie zaczął być kojarzony z zakochanymi, z młodymi parami przez swoją tutaj bardzo wieloraką symbolikę, bo mamy i ten dobrobyt finansowy dzięki uprawie i dzięki sprzedaży, mamy obfitość, mamy dobrostan, ale mamy też oczywiście wspomniane wcześniej uwodzenie. No i jak pokazuje historia tego odważnego parobka, taki motyw miłości, która niczego się nie boi, nawet łamania naprawdę poważnych reguł. Drugą ważną jaśminową tradycją jest andaluzyjska biznaga, niezwiązana zupełnie ze ślubami i z uwodzeniem. Są to takie kompozycje z jaśminu, które tworzone są w Maladze w południowej Hiszpanii. Kompozycje złożone z odpowiednio przygotowanej łodygi ostu i doczepionych do niej właśnie kwiatów jaśminu. Wykonanie takiej kompozycji to prawdziwa sztuka. Jej przygotowanie jest podobno bardzo czasochłonne. Nie do końca wiemy, do czego mogła służyć. Najprawdopodobniej stosowano ją kiedyś jako odświeżacz powietrza albo środek odstraszający komary latem. Wyobrażam sobie, że to taka trochę rózga, którą się po prostu porusza. No i właśnie ten piękny zapach kwiatu jaśminu się roztacza wówczas. Dziś oczywiście jest to przede wszystkim dekoracja, a także piękna i oryginalna pamiątka z Malagi. Warto też wiedzieć, że kiedyś praca sprzedawcy biznagi należała do tradycyjnych męskich zawodów w tym mieście. No i nadal jeszcze dzisiaj można czasem takich właśnie sprzedawców tradycyjnie ubranych spotkać. Jaśmin to roślina Afrodyty, a kiedy o niej wspominamy, to musimy powiedzieć także kilka słów o innej poświęconej jej roślinie, a mianowicie o mircie, który zresztą między innymi właśnie przez to powinowactwo z Afrodytą, z Wenus, uważany jest za krzew związany z Rzymem, miasto przez nas wszystkich szczególnie ukochane. Podobno 2 krzewy mirtu posadził w Rzymie sam Romulus, założyciel miasta, ale poza Rzymem mirt oczywiście kojarzy się także z innymi miejscami, przede wszystkim z Sardynią i z Korsyką, gdzie z jego jagód wytwarza się słynny likier. Mirt łączono z postacią Afrodyty dlatego, że uważano, że to właśnie jego gałązkami przykryła ona swoją nagość tuż po wynurzeniu się z fal. Znowu mamy tu więc ten symbol niewinności i czystości. No i w starożytności, kiedy drzewa pomarańczowe jeszcze nie kwitły w śródziemnomorskich ogródkach, to mirt znowu wykorzystywano do zdobienia głów panien młodych. Wspomina o tym m.in. Plutarch, więc mamy źródła pisemne, które to poświadczają. Zadaniem mirtu było udzielić wychodzącej za mąż sił życiowych, płodności i oczywiście urody Afrodyty. Co ciekawe, po mirt sięgał także pan młody, który w czasie weseliska trzymał gałązkę w ręku, oraz weselni biesiadnicy, dla których roślina symbolizowała radość i siłę. To dlatego, że mirt jest rośliną wiecznie zieloną, a więc nadzwyczaj żywotną. Dzisiaj mirt jest nadal nad Morzem Śródziemnym obecny. Wspominany jest jeszcze ciągle na przykład w pieśniach kreteńskich. Na tej greckiej wyspie uważa się go za najważniejszy afrodyzjak wśród śródziemnomorskich roślin. A jako znak powodzenia, płodności i nowego początku był bardzo drogi greckim żeglarzom. Także w bardzo, bardzo dawnych czasach, kiedy greccy żeglarze wyruszali na podbój nowych terenów w celach założenia kolonii. Wierzyli, że zabierając ze sobą gałązkę mirtu, zapewniają sobie opiekę Afrodyty. Mirt to jednak nie tylko miłość, nie tylko powodzenie, ale także oznaka sprawiedliwości. Dlatego wśród osób noszących mirtowe wieńce odnajdziemy między innymi sędziów. To być może dlatego, że poza Afrodytą lubiła go także inna bogini, a mianowicie Atena. Według mitologii wdała się ona w konflikt z nimfą o imieniu Mirt, po tym jak ta pokonała ją w jakichś zawodach. Zabiła dziewczynę, zamieniła w drzewo, a potem, jak to bogini, niezbyt konsekwentna w swoich działaniach, bardzo troskliwie i czule się nim opiekowała. Z tego względu, mam tu na myśli ten właśnie bliski związek z Ateną, był też mirt symbolem bezkrwawej wojny. U starożytnych Żydów mirt oznaczał dobrobyt i szczęście, natomiast wieczna zieleń liści wyobrażała Izraelitów, którzy okazali się wierni Bogu. Do dziś zresztą trzy gałązki mirtu pojawiają się w trakcie święta namiotów, czyli Sukot, które celebruje się jesienią i które upamiętnia wędrówkę narodu wybranego przez pustynię po wyjściu z niewoli egipskiej. Otóż gałęź mirtu razem z palmą i wierzbą tworzy tak zwany lulaw, czyli taki bukiet, który jest używany w trakcie ceremonii. Dodajmy także, że mirt obecny jest również w pozostałych dwóch wielkich religiach, bo u chrześcijan łączony jest z dziewictwem Marii Panny oraz stanowi znak dobrej nowiny. Natomiast według muzułmańskiej legendy kwiaty mirtu to jedna z trzech roślin, które Adam zabrał ze sobą z raju. Pozostałe to kłos pszenicy i daktyle. O jakich kwiatach pełnych symboliki warto jeszcze wspomnieć? Cóż, dwa słowa musimy powiedzieć na pewno o lawendzie. Kojarzymy ją wszyscy przede wszystkim z Prowansją, ale warto wiedzieć, że jest ona uprawiana także na wielką skalę w Chorwacji. Takim prawdziwym lawendowym królestwem jest wyspa Hvar, właśnie w Chorwacji położona. Lawendę od wieków ceniono za właściwości antyseptyczne, co sprawiało, że także w tym wymiarze symbolicznym była od zawsze w zasadzie łączona z czystością. W średniowieczu popularna była legenda, według której lawenda pochodziła z ogrodu Eden, skąd jej sadzonkę miał zabrać Adam i Ewa. Wcześniej mieliśmy legendę muzułmańską, teraz legendę tutaj bliższą naszemu kręgowi. Dzięki tej legendzie zapewne w wielu zakątkach Śródziemnomorza kłosek lawendy uważano za skuteczny i taki dosyć dyskretny, bo przecież można ją schować na przykład w kieszeni, amulet. Amulet przynoszący szczęście, urodzaj, bogactwo, a także pokój i spokój. Być może dlatego, że jak dowodzi współczesna aromaterapia, aromat lawendy działa relaksująco. Wśród tych ważnych roślin mamy także rumianek, który za roślinę świętą uważali Egipcjanie, bo kojarzyli jego kształt ze słońcem, a więc z bogiem Ra. Zapewne właśnie ze względu na te pradawne bosko-niebiesko-słoneczne skojarzenia, kwiaty rumianku pojawiły się w pewnym momencie także w europejskim malarstwie, malarstwie o tematyce religijnej. Mam tu na myśli mniej więcej XV-XVI wiek, kiedy rumianek symbolizował zmaganie się ze złem oraz boskie zbawienie. Zostając w Egipcie, powiem wam też, że bardzo symboliczny jest na przykład lotos, ukochany właśnie przez starożytnych Egipcjan i także kojarzony przez nich z bogiem Ra, ale również z innymi bogami, z Ozyrysem, z Horusem. Kwiat ten rośnie w nilowym błocie, a jest idealnie piękny, więc trudno tutaj powstrzymać się od refleksji, że jak czystość i piękno może być otoczone brudem, brzydotą i wśród nich się rodzić. Mamy też oczywiście symbole przeciwne, na przykład mak, którym zamkniemy dzisiejsze rozważania, tym bardziej, że jako jedyny z wymienionych w tym odcinku kwiatów ma szerokie zastosowanie w ikonografii. Mówiłam, że dzisiaj będzie o niej mniej i rzeczywiście nie chodzi tutaj o ikonografię śródziemnomorską, bo szczególnie ceniony jest mak w czasach nowożytnych w kulturze anglosaskiej. Wspomnijmy chociażby o Remembrance Poppy, czyli tym takim sztucznym kwiecie maku w formie przypominającej kotylion, który nosi się w krajach wspólnoty narodów dla upamiętnienia żołnierzy poległych w wojnach. to jest taki jeden z przykładów obecności maków właśnie w kulturze anglosaskiej. Natomiast mak był obecny już oczywiście w kulturze starożytnej, starożytnej kulturze śródziemnomorskiej. W antyku był kwiatem bogini nocy oraz boga Morfeusza. Dlaczego? Oczywiście dlatego, że łączy się go z narkotycznym działaniem, no a Morfeusz to bóg snu. Właściwości te wykorzystywano podczas słynnych misteriów eleuzyjskich ku czci bogini Demeter. Przypomnę, że gdy Demeter rozpaczała po zaginięciu córki, udała się do miasta Eleuzis, które dzisiaj dzieli 20 kilka kilometrów od Aten. I to właśnie tam wzniesiono później sanktuarium poświęcone jej i Persefonie, w którym odbywały się właśnie te misteria. Misteria, które celebrowane były przez, uwaga, około 2000 lat, czyli no bardzo, bardzo długi okres. Do dziś są one owiane tajemnicą, nie wiemy do końca, na czym polegały. Tak naprawdę wiedzieli to tylko ci, którzy wzięli w nich udział. Domyślamy się, że najprawdopodobniej były to jakieś obrzędy wtajemniczenia, których uczestnicy zapewne otrzymywali dar wiary w szczęśliwe życie wieczne. Jednak kwiat maku pozostał symbolem niewiary i nieszczęścia, ale raczej odurzenia, niemocy, niewiedzy. No i właśnie głównie w ten sposób wykorzystywany jest w literaturze i w poezji, a także w malarstwie. Tu zatrzymuję moje kwiatowe opowieści, zachęcając Was do uważnych, wiosennych spacerów, przechadzając się wśród traw i zwracając uwagę na rozmaite kwitnące cuda, szukajcie ukrytych symboli. Zobaczycie, że zwykła przechadzka zamienia się wtedy w magiczny spacer, pełen historii, pełen legend, znaków. Już niebawem będziecie zresztą mogli z nich skorzystać. Tutaj chciałam Wam podpowiedzieć taki piękny rytuał włoski, łączony z nocą świętego Jana. Mam tu na myśli wodę świętego Jana, l'acqua di San Giovanni. W Italii jest to stary obrzęd angażujący kobiety, które 23 czerwca przed zachodem słońca zbierają rozmaite zioła i kwiaty, wrzucają je do wody, do jakiejś miski czy garnka, pozostawiają na noc na zewnątrz, na przykład przed domem, w ogrodzie czy na balkonie, a rankiem 24 czerwca delikatnie wszystko mieszają i obmywają tą wodą dłonie i twarz. Woda oczywiście powinna pięknie pachnieć, ale wyobrażamy sobie i wierzymy, że także chłonie kwiatowe znaczenia. To taki rytuał oczyszczenia, który przynieść ma miłość, szczęście i zdrowie. Myślę, że warto do niego wybrać kwiaty z rozmysłem, takie, które symbolizują właśnie to, czego najbardziej nam trzeba. Powiem Wam, że ja od kilku lat co roku oddaję się temu obrzędowi z moimi córami. Jest to coś naprawdę przeuroczego, bardzo kobiecego i taka właśnie odrobina magii w codzienności. W podcaście zrobiło się teraz magicznie i dobrze. Odrobina magii jeszcze nikomu nie zaszkodziła. A ja, cóż, zapraszam Was do słuchania podcastu Lente za 2 tygodnie. Do usłyszenia.